Jakiś czas temu zdarzyło mi się obserwować nieznaną mi młodą matkę, jak próbowała sobie poradzić z krnąbrnym potomkiem w przestrzeni publicznej, konkretnie w postaci sklepu. I myślę, że jak tutaj jesteśmy na sali, to pewnie nie jeden z nas, jeżeli nie wszyscy, byliśmy świadkami takiego wydarzenia. Takie dziecko, które się zaprze, się skrzywi, albo krzyczy, albo płacze. Ten obraz wpisuje się w krajobraz sklepów. Nie zawsze wiadomo, co jest problemem, ale jest: nie ruszę się, dopóki mi nie kupisz kubełka z KFC, albo nie pójdę, dopóki to, albo tamto. I to dziecko się zatnie i toczy się pewnego rodzaju walka. Ja obserwowałem taką właśnie walkę. Nie do końca wiem, o co chodziło konkretnie, jaki był problem, jakiej materii była potrzeba tego dziecka, ale bez wątpienia pewien problem był. I obserwowałem przez jakiś czas to wydarzenie. Napięcie rosło. Widać, że w głowie tej matki gonitwa myśli, bo nie jest to przestrzeń, żeby jakoś racjonalnie, rzeczowo wytłumaczyć temu potomku, że nie, że w domu, że na spokojnie. Widać, że się łamie, widać, że jest w kropce. Pewnie pojawiają się myśli, po co? Po co mi było kolejne dziecko? Jedno wystarczyło w domu, po co mi drugie? Po co przechodzić drugi raz to samo? Toczy się walka i dziecko czuje, być może nauczone doświadczeniami z przeszłości, że już się kruszy. Że jeszcze troszkę, bo w przeszłości to zadziałało, żeby osiągnąć swój cel, więc płacze dalej. I tutaj wydarza się coś bardzo dziwnego. Owa nieznana mi matka wyciąga rękę i pokazuje na mnie i wypowiada takie zaklęcie życzeniowe. Rafałku, bądź grzeczny, bo Pan cię zabierze. Swoje piękne dziecko zastraszyła mną. I co gorsza, to nie pierwszy raz mi się zdarzyło. Ja nie wiem, czy to jest jakaś metoda wychowawcza opisana w podręcznikach, może szykujące się matki, Sandra jedna czy druga, czy może ci, którzy mają już jakieś doświadczenie, nie wiem, Mateusz, może czytałeś w podręczniku, że tak należy osiągać swój cel. Ja tego nie wiem, nie czytałem, ale to się zdarza. Mi się to zdarzyło kilkukrotnie. I co gorsza, to czasem działa. Im bardziej działa, tym bardziej czuję, że już jest czas, żeby umówić się do fryzjera, żeby się ogolić, żeby zadbać o siebie. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ poprzez zastraszenie dziecka ta matka pozyskała pożądane zachowanie. Rafałek się uspokoił. Chociaż on był powodowany strachem, a nie prawdą. Bo my się nie znaliśmy. Ta pani nie konsultowała ze mną, czy ja chciałbym Rafałka. Jakby ona chciała poznać prawdę, to by wiedziała, że jakbym miał zabrać komuś dziecko, to grzeczne, trochę odchowane, inteligentne, z jakimiś perspektywami, a nie takiego niegrzecznego Rafałka, który w środku sklepu krzyczy i się uparł, że dalej nie pójdzie. Druga ilustracja. Patrzę, czy niektórzy z was się wystraszyli. Czarna wołga. Dzieci, które wyszły na szkółkę, one nie znają tego lęku. Poprawdzie ja nie znam tego lęku. Ale moja mama, myślę, że mogła być wystraszona kiedyś przez czarną wołgę. Jest to miejska legenda rozpowszechniona w Polsce głównie w latach 60., 70. ubiegłego wieku. Mówiąca o kursującej po mieście czarnej limuzynie marki Wołga, którą rzekomo porywano dzieci. I teraz to jest ciekawe, bo w zależności od rejonu kraju, w zależności od tego, kto kogo straszył, to czarną Wołgą jeździli księża lub zakonnice, Żydzi, agenci SB lub komuniści z NRD, ewentualnie wampiry lub sataniści, a nawet szatan. Samochód miał krążyć po drogach po zmroku, a jego kierowca porywać dzieci i spuszczać im krew jako lekarstwo dla bogatych Niemców umierających na białaczkę. Skąd się wzięła ta legenda? Ano dzięki tej legendzie dzieci nie szlajały się po zmroku, tylko pomagały rodzicom w domu, bo się bały. Dzięki tej legendzie moja mama prawdopodobnie, zamiast gdzieś chodzić koło brzeską, która jest bardzo długa, siedziała w domu i grzecznie odrabiała pracę domową do szkoły. Ale myliłby się jednak ten, kto myślałby, że strachu używa się, aby wpływać na dzieci. My nie wyrastamy z tego mechanizmu, żeby osiągnąć coś poprzez strach. Jeszcze jedna ilustracja. Przyszedł listopad. Jest to czas, kiedy w dużych marketach na całego już trwa okołoświąteczne szaleństwo. Oczywiście mam na myśli bożonarodzeniową gorączkę. I jak część z was wie, przeszło 5 lat, ja pracowałem w takim dużym markecie, konkretnie w IKEA, która też bardzo lubi właśnie okres świąteczny. I to jest czas, kiedy można dużo zarobić. Ale to też jest czas, listopad, kiedy nie chce się nam pracować jako pracownikom. Listopad to jest czas, kiedy budzimy się, jest ciemno, kiedy mamy wyjść do pracy, jest ciemno, jak wychodzimy, trzeba skrobać szybę, kiedy akumulatory w dieslach nam wysiadają, a kiedy jest duży ruch w sklepie, to pracownikom nie chce się za tą samą pensję robić 2 razy tyle, bo jest więcej ludzi w tych alejkach, którzy się gubią, którym trzeba pomóc, jest więcej towaru, który trzeba przenieść, jest więcej pytań, na które należałoby odpowiedzieć. Nie chce nam się. Zapomnieliśmy o urlopie, który już minął, następny jeszcze jest niezaplanowany. I będąc w gronie kierowników, mogłem zaobserwować w tym czasie wzrost zachorowań, albo przynajmniej wzrost dostarczanych L4 do sklepu. To się z kolei odbijało na tych pracownikach, którzy pozostali na placu boju, że tym bardziej im się nie chciało, bo tym więcej pracy mieli. I my jako kierownicy, ja obserwowałem takie rzeczy, że spóźnienia się pojawiały, że przerwy były przeciągane, że przy ekspresie do kawy zawsze było dużo osób. A co gorsza, pracownicy, zamiast iść w sklep i atakować tych radosnych ludzi, którzy mają pieniądze i chcą je wydać, zamiast pytać, może pani chce świeczkę jeszcze weźmie, jest nowa, zamiast może pan by jeszcze dorzucił nowy pokrowiec do materaca, to nasi pracownicy nieraz kitrali się gdzieś tam za regałami i każdy, kto był tutaj w IKEA, pewnie doświadczył tego, że nieraz ciężko jest znaleźć pracownika na sklepie, jak go potrzebujemy. To się właśnie bierze z tego. Ale rolą menadżerów było to, żeby zapobiegać takim sytuacjom, żebyście wy jako klienci mogli znaleźć tą potrzebę. Więc my oczywiście mieliśmy taką burzę mózgów, co tydzień mieliśmy meetingi. Podczas tych meetingów, pamiętam w Jankach przede wszystkim, zastanawialiśmy się, jak zmotywować pracowników. I ilu jest menadżerów, tyle jest podejść pewnie do zarządzania, może premię, może z pudełka wylosować pracownika miesiąca, przyczepić go na tablicy, może zrobić jakieś doszkolenie, jak radzić sobie ze stresem, jak przyjemnie rozmawiać z ludźmi, jak ich zachęcać do zakupów, może puścić jakąś fajną muzykę z radiowęzła, może my jako kierownicy powinniśmy wyjść z tego meetingu i pójść pracować z ludźmi. Na to nikt nie wpadł, nie? Ale pomysłów było dużo. Natomiast nawet w literaturze fachowej pojawia się takie pojęcie jak zarządzanie poprzez strach. I powiem wam, że żadna premia nie działa tak błyskawicznie na zespół ludzi niż przykładne zwolnienie jakiegoś obiboka. Jeżeli kogoś się zwolni, to momentalnie, jak ręką odjął, nie było spóźnień, przez jakiś czas oczywiście, nie było spóźnień, nie miałem żadnej kolejki do kawy, nie było przeciągania przerw, był porządek na działach i nawet wyniki mogły wzrastać. Literatura fachowa podaje, że ten model zarządzania najlepiej sprawdza się w wojsku i zarządzaniu krytycznym. Pewnie tak jest, bo działa na krótką metę, zabija zaangażowanie i kreatywność, ale działa. Ludzie, kiedy się boją, potrafią momentalnie przestać coś robić albo zacząć coś robić. Lepiej, nawet im się wydawało, że nie potrafią. Nawet się okazuje, że znają angielski nagle jak trzeba. Kierowani strachem potrafimy przestać coś robić. Kto z was jest w stanie wyobrazić sobie palacza podczas napadu na bank, kiedy jest na muszce kałasznikowa, że on jest taki zdenerwowany, że on musi zapalić i wyciągnie papierosy? Ze strachu tego nie zrobi. Kierowany strachem będzie ostrożny. Strach jest to jedna, jak mówi definicja, z podstawowych cech pierwotnych, nie tylko ludzka, mających swe źródło w instynkcie przetrwania. Strach jest potężną bronią i historia zna wiele przypadków, kiedy był w zły sposób wykorzystywany. Strasząc ludzi można sterować całymi narodami. I byłoby trzeba uderzyć się pewnie w pierś, bo i chrześcijanie czy ludzie nazywający się chrześcijanami przez lata używali strachu, żeby ciemiężyć i wielu ludzi nie potrafi tego wybaczyć chrześcijaństwu jako religii, że napadano i nawracano na siłę ludzi i jeszcze brano od nich różne datki na Kościół. Wiem, że strach może być potężną i źle wykorzystywaną bronią. Strach może paraliżować. Strach zatrzymuje nas przed działaniem. Tak jak dziecko było straszone mną, aby było grzeczne. Czasem powołujemy się na jakiś większy autorytet, żeby kogoś wystraszyć, żeby kogoś ostrzec. Kto z nas nie zna tego powiedzenia, bo powiem tacie, bo powiem mamie, albo w szkole, jesteś u pani. Tak się straszyliśmy. Takim zawołaniem straszącym, odwołującym się do największego autorytetu, będzie zawołanie bój się Boga. Ale z czym kojarzy nam się zawołanie bój się Boga? Czy zawołanie bój się Boga nie kojarzy nam się z niedzisiejszą, oderwaną od rzeczywistości babcią, przerażoną tym, że wnuczka chce zrobić sobie kolczyk w pępku na przykład? I woła, o Weroniczko, bój się Boga, albo o Weroniczko, tak się ubierasz, będziesz szła do szkoły jak jakaś prostytutka, bój się Boga. No, tak ludziom kojarzy się zawołanie bój się Boga. Ale prawda jest taka, że wielu ludzi wokoło nas, a może w niektórych sferach i my, boimy się. Może nie Boga, ale ludzie boją się. Boją się utraty pracy, bo nie czują się niezastąpieni na swojej pozycji. Boją się zaangażowania w związku, bo już byli zdradzeni czy zranieni. Boją się choroby, bo stracili kogoś bliskiego i nie mają najlepszych genów. Ludzie boją się kłamstw, bo widzieli, jak zniszczyły niejednego silniejszego od nich. Boją się konsekwencji swoich grzechów z przeszłości, że coś wyjdzie na jaw, że kiedyś zrobili jakiś przekręt. Boją się dziury ozonowej i globalnego ocieplenia. Boją się huraganów, nad którymi nie można zapanować. Boją się terrorystów, w końcu boją się śmierci, nad którą też nie można zapanować, bo nie wiedzą, gdzie trafią. Ludzie boją się wyrażać swojego zdania, bo byli nieraz wyśmiani. Ludzie boją się marzyć, bo tyle razy już się rozczarowali. Strach może być siłą, która niszczy. Strach wyjaławia, sprawia, że niczego nie dokonamy w naszym życiu, również w sferze duchowej. Ten, kto jest wypełniony lękiem, nie potrafi naprawdę kochać, bo miłość jest zawsze ryzykowna, bo zaufanie innym zawsze jest obarczone ryzykiem zranienia. Jak w tej rzeczywistości wszędobylskiego strachu zachowywał się Jezus? Bo to nas naprawdę interesuje. Tak jak Gabriel we wstępie mówił, nas interesuje Jezus. Z naszego mówienia ma wynikać to, że mamy arcykapłana w niebie. Mamy Jezusa. Nas interesuje, co On ma do powiedzenia. Nie dzisiejsza psychologia, nie podręczniki do samodoskonalenia, nie cytaty motywujące, nie mądrzy poeci nawet. Nas interesuje, czego nauczał Jezus. Jak On zwracał się do spotkanych na drodze ludzi? Jak zachowywał się wobec tego, że co i rusz spotykał się ze strachem wśród swoich uczniów, wśród tych wspaniałych 12 apostołów? I uważna lektura Ewangelii pokazuje nam, że Jezus poważnie traktował strach. Jezus nie bagatelizuje tego problemu ludzi. Ewangelie zawierają 125 różnego rodzaju wezwań Jezusa. 125 razy Jezus zwracał się do ludzi z jakimś konkretnym wezwaniem. Spośród tych wezwań aż 21 razy, czyli właściwie 1/5, to wezwania, które zawierają słowa nie lękaj się, nie bój się, odwagi. Nie wiem, czy tak kojarzycie Jezusa z tym, który wzywa nas do odwagi, który wzywa nas, żebyśmy się nie bali. Bardziej kojarzymy Go, mówię o sobie, z przykazaniem miłości. Będziesz miłował Pana Boga, będziesz miłował bliźniego. Ale to wezwanie do miłości pojawia się 8 razy w Ewangeliach. A wezwanie nie bój się, nie lękaj pojawia się, jak mówiłem, 21 razy. Jest to najczęstsze wezwanie Jezusa. Jednak czy misją Jezusa było dodanie otuchy uciśnionym, wystraszonym ludziom w Izraelu? Czy przemierzał przez 3 lata swojej publicznej służby wioski Galilei, poklepując ludzi po plecach i mówiąc: no dalej, odwagi, jest dobrze, przestańcie się bać, marszcie, a dojdziecie tam, gdzie jeszcze nikt nie doszedł. Zobaczycie to, czego nikt inny nie widział. Niczego ani nikogo się nie bójcie, nie dajcie się zastraszyć, a wtedy będziecie prawdziwie wolnymi i szczęśliwymi. Czy to była misja Jezusa, którą dał mu Bóg? Ważny jest kontekst tych wezwań Jezusa, żebyśmy się nie bali, żebyśmy się nie lękali. W jakich okolicznościach i do kogo Jezus to mówił? Czy Jezus zawsze do tego wzywał? Czy Jezus gromił każdy strach? Czy każdy strach uznawał jako zły, jako spętanie, jako ograniczenie człowieka? Jezus spotykał się na co dzień z ludźmi podobnymi do nas, z tym tylko, że żyjącymi 2000 lat wcześniej. I oni bali się również różnych rzeczy. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, znajdujemy historię takiego jednego dość znaczącego jegomościa. W 3 rozdziale czytamy o Nikodemie, radnym żydowskim, o faryzeuszu, który przychodzi do Jezusa w nocy. Dlaczego Nikodem przychodzi w nocy do Jezusa? Bo boi się o swoją pozycję, bo boi się, że może stracić reputację, kiedy inni zobaczą go z Jezusem. Człowiek z pozycją. Sam Jezus wydaje mu świadectwo w 10 wersecie. Przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. To był ktoś poważany, to był ktoś więcej niż jakiś tam cieśla ze wsi. I jak wygląda ich rozmowa? Wyobraźmy sobie tę noc, kiedy rozmawiają na dachu. Przychodzi do Jezusa ważny człowiek. Najwyraźniej jest nieco wystraszony, bo wybrał się nocą. Nie wybrał się na to spotkanie za dnia w świątyni, gdzie przecież Jezusa nieraz widział. I co robi nasz mistrz, którego najczęstszym wezwaniem było nie bój się? On nie kieruje tych słów do Nikodema, chociaż wierzę, że wolą Bożą jest to, byśmy nie byli kierowani lękiem, na przykład przed utratą pozycji czy utratą dobrego imienia wśród znajomych. To wynika przecież jasno z Pisma Świętego. Jezus chce, aby brak strachu stał się udziałem Nikodema, ale wskazuje mu do tego właściwą drogę, a nie drogę na skróty. I czytamy w 2 wersecie słowa Nikodema do Jezusa. Mistrzu, wiem, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Dobre wyznanie. Ale Jezus nie poklepuje Nikodema po ramieniu w odpowiedzi, mówiąc: dobrze, odwagi chłopie, zaprawdę, zaprawdę nie krew i ciało ci to objawiły, to jest prawda o mnie. Teraz tylko jeszcze miej odwagę, nie bój się tego powiedzieć przy innych i tyle, i będziesz zbawiony. Nie, Jezus widzi, że Nikodem zrobił krok w dobrą stronę, ale to jeszcze nie wszystko, bo chodzi o coś więcej. I bardzo podoba mi się odpowiedź Jezusa, który nie owija w bawełnę. Bo 3 werset czytamy tak. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. To jest warunek realnej przemiany, nowe narodzenie. Dopiero realne spotkanie z Jezusem, z Bogiem i narodzenie się na nowo, to one usuną strach z naszego życia. Jezus pozwala sobie na tę odpowiedź, bo widzi, że Nikodem nie przeżył przemiany, nie przeżył nawrócenia. Gdyby tego doświadczył, to nie bałby się opinii innych ludzi i nie przychodziłby do Jezusa w nocy. Nie dbałby już tak o swoją reputację. Nikodem jest w tej historii sympatykiem Jezusa. Może nawet fanem, ale nie jest naśladowcą. Wykonał 2 dobrych kroki i te dobre kroki przyprowadziły go do Jezusa, na ten dach, gdzie rozmawiają. ale tu nie spotyka się z pochwałą, z dodaniem odwagi, z akceptacją i poklepaniem po ramieniu. Tu przy Jezusie spotyka go wezwanie, by pogrzebał stare życie wraz ze złym strachem i narodził się na nowo. Zostawmy na chwilę Jezusa i Nikodema na tym dachu i zastanówmy się, na czym polega dobra nowina. Ostatnie wezwanie Jezusa przed Jego wniebowstąpieniem skierowane do uczniów, a więc w tej liczbie także do Ciebie i do mnie, brzmiało: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Czytamy w Ewangelii Marka w 16 rozdziale. I wiemy, co działo się dalej. I wiemy, że uczniowie udali się do Jerozolimy. Ostatnio o tym mówiliśmy z tego miejsca na pierwsze spotkanie modlitewne. Trwali tam w modlitwie, aż następuje zapowiadane przez Jezusa i proroków Starego Testamentu wylanie Ducha Świętego. Te wydarzenia opisuje drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Robi się pewnego rodzaju zamieszanie, schodzą się różni ludzie, którzy w tym czasie przebywali w Jerozolimie, słysząc, kiedy uczniowie modlą się, kiedy wychwalają Boga na językach. Wiemy, że różnie reagują. Jedni byli zaskoczeni, jak czytamy, inni oniemiali, inni drwiący. I na to wszystko powstaje Piotr i wygłasza pierwsze kazanie. Głosi dobrą nowinę. To znaczy prowadzi tych ludzi do realnego spotkania z Jezusem. I on naucza o Jezusie, przedstawia słuchaczom Go na podstawie pism. To kazanie możemy przeczytać sobie w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział od 22 wersetu. Chciałbym przeczytać kilka fragmentów. 22 werset do 24 czytamy, jak Piotr przemawiał do zebranych tam ludzi. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został On wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził Go. Zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Dalej czytamy od 32 wersetu. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. Otrzymał on od Ojca obietnicę Ducha Świętego i tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. 36 werset. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Jak widzimy, dobra nowina polegała na tym, że Piotr na podstawie pism wskazywał, kim naprawdę jest Jezus. Czy ci, do których mówił, nie znali Jezusa? Słyszeli o Jezusie. Czytaliśmy tutaj, sami o tym wiecie, co się wydarzyło. Być może niektórzy z tych, którzy przysłuchiwali się teraz Piotrowi, niecałe 2 miesiące wcześniej stali w tłumie, który krzyczał, ukrzyżuj go. Być może niektórzy z tych, którzy przysłuchiwali się tej dobrej nowinie, sympatyzowali z Jezusem, lubili, kiedy On nauczał wcześniej, ale nic nie zrobili za Jego życia. Teraz na podstawie pism Piotr im tłumaczy, kim naprawdę jest Jezus. Nie był, bo On jest, bo On żyje, bo On pokonał śmierć. I to spotkanie z żywym Bogiem, jaką reakcję wywołuje? W następnym wersecie czytamy, słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Spotkanie z żywym Bogiem powinno budzić strach, nasze przejęcie, uświadomienie sobie, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, zrozumienie, że dotychczas Go odrzucaliśmy, że nie zajmował należytego miejsca w naszym życiu, w naszym sercu. Ta świadomość musi przeszyć nas do głębi serca. Ta świadomość przeraża, ale to jest dobre miejsce, bo z tego punktu jest ratunek i to jest właśnie dobra nowina. Czytamy dalej, jak Piotr odpowiada na to pytanie. Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. W inny też sposób, jeszcze wyraźniej, składał im mocne świadectwo i zachęcał: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Kiedy Duch Święty wypełnił Piotra, on woła, on składa mocne świadectwo, on zachęca: ratujcie się. On nie woła: nie bójcie się, bądźcie odważni, nic złego się nie dzieje, Pan Bóg chce, żebyś był odważny, przestańcie się lękać, nie dajcie się żadnym lękom. Nie, on woła: ratujcie się, opamiętajcie się, musicie na nowo się narodzić. Musisz spotkać się z żywym Bogiem, a dobra nowina jest taka, że dostępne jest dla ciebie pojednanie z Nim w Jezusie Chrystusie. Jednak spotkanie z żywym, prawdziwym Bogiem będzie wywoływało strach, poczucie naszej nicości. Ci, którzy Go spotkali, byli przerażeni i padali na twarz. Biblia o tym świadczy wielokrotnie. Nawet ukochany uczeń Jezusa, apostoł Jan, gdy spotkał Go na wyspie Patmos, czytamy o tym w Objawieniu 1:17, jak to relacjonuje. Gdy Go zobaczyłem, padłem Mu do stóp jak martwy, ale On położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. Jest to dla mnie zastanawiające i niepokojące, gdy spotkanie z Bogiem oznacza dla kogoś przede wszystkim akceptację. I tu jest też nasza rola, jak my przedstawiamy Boga, a będziemy Go przedstawiać ludziom tak, jak my Go poznaliśmy. Jesteśmy w pewnym sensie Jego ambasadorami tutaj na ziemi. Tak jak czytaliśmy w tym wezwaniu Jezusa, mamy iść na całą ziemię i głosić dobrą nowinę. A dobra nowina jest taka, że Bóg nas kocha. Dobra nowina jest taka, że Bóg jest miłością. Ale nie wolno nam spłycać przekazu Pisma Świętego. Jesteśmy wezwani do tego, by przyjmować całą wolę Bożą. Całość Pisma jest natchniona, całość Pisma jest pożyteczna. Całość ma kształtować nasze poglądy, a nie nasze ulubione czy wygodne dla nas fragmenty. Całość Pisma. Jeśli przekazujemy prawdziwą, dobrą nowinę, całościową, dobrą nowinę, pierwszą reakcją nie będzie samoakceptacja, nie będzie radość życia, nie będzie odetchnięcie, nie będzie poczucie ulgi u tej osoby, która zetknie się z dobrą nowiną. Pierwszą reakcją raczej powinien być strach, poczucie winy, przerażenie swoją kondycją, potrzeba pokuty, potrzeba pojednania się z Bogiem. W przypowieściach Salomona czytamy w 9 rozdziale, 10 werset: początkiem mądrości jest bojaźń Pana, poznanie świętego, oto rozum. Bojaźń, niefajne słowo, takie niedzisiejsze słowo. Co w ogóle znaczy? Co to znaczy bojaźń? Służę odpowiedzią: bojaźń, lękanie się czegoś, obawa, niepokój. Nie brzmi to coś, co byśmy chcieli mieć. Przecież Jezus tak często wołał: nie lękajcie się, nie bójcie się. Co ja tu wam będę cytował mądrości Starego Testamentu? Jezus to zniósł. Miłość, miłość, tylko miłość. Tak? Pozwólcie zatem, że odczytam jedno z cudownych proroctw zapowiadających przyjście Mesjasza z Księgi Izajasza z 11 rozdziału. Niezwykle mnie to dotknęło. Co Izajasz w natchnieniu mówił o Mesjaszu, który miał przyjść i przyszedł? Wyrośnie różdżka z pnia Jessaja, zaowocuje pęd z jego korzeni. Mowa oczywiście o Jezusie. Spocznie na nim duch Pana. duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Uważajcie, w tej bojaźni Pana będzie się rozsmakowywał. Sądzić on będzie nie według tego, co widoczne dla oczu, rozstrzygać nie według tego, co słyszalne dla uszu. Będzie sądził ubogich, kierując się sprawiedliwością i sprawy skrzywdzonych na ziemi rozstrzygał, powodowany słusznością. Berłem swoich ust będzie smagał ziemię, a tchnienie jego warg uśmierci bezbożnego. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. Nasz mistrz, Jezus Chrystus, na Niego po chrzcie w Jordanie zstąpił Duch, określany między innymi jako Duch poznania i bojaźni Pana. Czytamy, że On się rozsmakowywał w tej bojaźni. Zatem, jeśli rzeczywiście chcemy Go naśladować, to bojaźń przed Bogiem będzie dla nas wielką wartością. Będzie czymś tak smacznym, jak, nie wiem, jaki jest wasz ulubiony smakołyk, jak choralki czy góralki, jak kawa o poranku. Nie będę wymyślał, co jeszcze. Każdy ma swoje jakieś smaki, ale wyobraźcie sobie coś, co jest dla nas smaczne. Co jak idziemy przez regały w sklepie, wyszukujemy, czy jest. Jak się cieszymy, jak jest promocja, to kupujmy sobie na zapas. Jezus rozsmakowywał się w bojaźni Pana. Gabriel w środę cytował fragment z Księgi Michała z 6 rozdziału, 8 werset. Przeczytajmy 8 i 9. Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie. Tego byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. Głos Pana rozlega się w mieście, rozsądek zaś skłania do lęku przed twoim imieniem. Zwróćcie uwagę na rózgę i tego, który ją wyznaczył. Rozsądek skłania do lęku przed Bogiem. Zatrzymajmy się chwilę nad tym, bo nie do końca było sprawiedliwe to, co wcześniej powiedziałem na temat strachu. Czy strach jest zawsze zły? Paraliżujący, niedobry, niepożądany, jak powiedziałem, ale powiedziałem też, że jest to, jak mówi definicja, jedna z podstawowych cech pierwotnych, mających swe źródło w instynkcie przetrwania. Strach umożliwia nam przetrwanie. I czytając dalej definicję, dowiadujemy się, że strach może mieć skutek pozytywny, gdy jego efektem jest ochrona nas lub naszego interesu. Całe szczęście, jeśli w dziecku pojawia się strach, jeżeli pojawia się lęk przed przejściem przez ruchliwą jezdnię, jeżeli boi się wejść na zamarznięte jezioro, bo to może mu uratować życie. Strach uratował niejednemu życie. Gdy mi zdarzyło się raz dotkliwie poparzyć rękę parą z piekarnika, to ja teraz boję się zaglądać do piekarnika. Mam ten strach i dzięki temu nie poparzyłem się po raz kolejny. Bojaźń jest początkiem mądrości. Rozsądek skłania do lęku przed Bogiem. Tak powinno być, tak naucza Pismo Święte. I jeśli czytamy całe Pismo, to będziemy widzieć, jak sporym nadużyciem jest to, by mówić, że Bóg jest tak bardzo zakochany w człowieku. Bóg jest tak zakochany w człowieku, że on z tej miłości to już nie mógł, już tak go nosiło, że on musiał, on nie mógł, on musiał Jezusa oddać, bo tak kocha człowieka. On jest tak bardzo zachwycony, on jest tak bardzo zakochany w tobie. Zachwycony twoimi talentami, twoim charakterem, twoją osobowością, tym twoim lekko skrzywionym noskiem, że Pan Bóg tak ciebie kocha, bo tak ciebie uczynił, że właściwie to niedługo nie powinniśmy tworzyć nabożeństw uwielbienia, żeby uwielbiać Pana Boga, tylko żeby stworzyć tą przestrzeń, żeby Pan Bóg mógł nas pouwielbiać. Jacy my jesteśmy wspaniali, jacy my jesteśmy kochani. To jest niebezpieczne, bo to może doprowadzić prędzej czy później do tego, że kościoły coraz mniej będą nauczały o grzechu, o palącej potrzebie pojednania się z Bogiem, ale kościoły staną się miejscem wzajemnej adoracji, gdzie ludzie będą się spotykali, żeby się poklepać po ramieniu, żeby dodać sobie odwagi, żeby się pokrzepić, jacy my jesteśmy fajni i wspaniali i wybrani przez Najwyższego i dziećmi Bożymi jesteśmy i jesteśmy tak kochani, że On musiał Jezusa oddać za mnie. Bo przecież Bóg miłości tak nas ukształtował. On tak nas kocha z naszymi przywarami, z naszymi grzeszkami, z naszymi słabościami, z naszymi uzależnieniami, z naszymi zboczeniami, że my nie możemy już nic uczynić, jak tylko siebie zaakceptować, sami i wszystkich innych. Musimy kochać się wzajemnie. Ja się pytam, gdzie jest to napisane w Słowie Bożym? Nigdzie. Ale to Słowo Boże wyraźnie stwierdza w liście do Rzymian, określa właśnie tych ludzi, którzy odrzucili Boga w ten sposób. Od 28 wersetu. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne. Poszanowanie, bojaźń, lęk, strach przed Bogiem przestały być dla nich ważne. Dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych ocen, także czynią to, co nieprzyzwoite. Oni, ludzie pełni przeróżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa, oszczerstwa, ludzie nienawidzący Boga, zuchwali, zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom, nierozumni, niesumienni, nieczuli, bezlitośni. Ludzie ci poznali słuszny wyrok Boga. Wiedzą, że ci, którzy wspomniane rzeczy czynią, poniosą śmierć. A mimo to nie tylko sami się ich dopuszczają, pochwalają również tych, którzy postępują podobnie. Takie ostre słowa i to w Nowym Testamencie. No ale przecież dobra nowina powinna być taka dobra, powinna być taka pozytywna, taka miła. Dobrze, wróćmy zatem na dach. Zostawiliśmy na dłuższą chwilę Jezusa z Nikodemem. Wróćmy do nich. Jak rozwijała się ich rozmowa? Wróćmy do sztandarowego tekstu na temat Bożej miłości, który tak chętnie wieszany jest, oprawiony w ramkę, na ścianach, w domach, na całym świecie. Kiedy Jezus tłumaczył Nikodemowi, na czym polega nowe narodzenie, mówi dalej w Jana 3,16, wszyscy wiemy, Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Alleluja! To jest kwintesencja dobrej nowiny. I naprawdę ja kocham ten fragment Pisma, ale czy Jezus mówi tutaj Nikodemowi, że wszystko jest okej, że będzie zbawiony? No nie. No bądźmy poważni, bo przecież parę wersetów wcześniej czytaliśmy, że powiedział, że każdy, kto się nie narodzi na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Czytajmy zatem dalej. 18 werset do 21. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem. To prawda. Lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Miłość Boga nie polega na akceptacji świata. Miłość Boga nie polega na akceptacji dla grzechu. Miłość Boga polega na tym, że On daje nam ratunek. Miłość Boga polega na tym, że ostrzega świat. Miłość Boga polega na tym, że straszy świat konsekwencjami grzechu. Co zrobić zatem z innym bardzo lubianym wersetem idealnym na tapetę w telefonie, na magnes, na lodówkę czy na kubek do kawy? Z wersetem, który lubimy, ja też go lubię, z pierwszego listu Jana 4,18. Tam czytamy, w miłości nie ma lęku, doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą, tak więc kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Schować ten werset? No nie, to jest tak piękny werset, że szkoda byłoby go chować czy wyrywać. I właśnie o to chodzi, żeby go nie wyrywać z kontekstu. Ostatnio dość często spotykam się z tym, że ludzie używają właśnie tego fragmentu jako takiego wytrychu, że chrześcijanin już niczego nie musi, nie powinien niczego się bać. Bo jest napisane, że miłość usuwa strach. Kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Już abstrahując od tego, że pewnie niestety, jak tutaj jesteśmy na sali, nikt z nas nie jest doskonały w miłości. Abstrahując od tego, postarajmy się zrozumieć odpowiednio ten cudowny fragment Pisma. Po pierwsze, Jan pisze swój list, wzywając wierzących do tego, by ostrzec przed herezją, bo niektórzy w tamtych czasach zaczęli głosić, że Jezus nie przyszedł w ciele, że przyszedł w fikcyjnym ciele, że to nie było fizyczne ciało. I Jan pisze ten list, żeby przestrzec przed tą herezją wierzących, którzy byli w zborach różnych. Tematem listu jest utwierdzenie we wierze Kościoła oraz wezwanie do wzajemnej miłości, a nie wezwanie do wyzbycia się strachu. A po drugie, słowo, które jest tutaj użyte, greckie słowo fobia, ono pojawia się w Nowym Testamencie 47 razy. I gdybyśmy przestudiowali, czy ja to zrobiłem, ale gdybyśmy teraz werset po wersecie przeczytali te wszystkie miejsca, gdzie to słowo się pojawia, to wyraźnie zobaczymy, że to słowo ma dwa znaczenia. Ono po pierwsze oznacza strach, lęk, przerażenie, ale to słowo w kontekście widzimy, że ono nieraz oznacza szacunek, poważanie, czyli bojaźń. Miłość usuwa strach, lęk, przerażenie, ale nie usuwa bojaźni przed Bogiem. Wróćmy na dach. Jezus kończy rozmowę z Nikodemem, jak już czytaliśmy, takimi słowami. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Ale ten werset jest naprawdę niezwykły. Przeczytajmy go na spokojnie. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą. My wiemy, kto jest prawdą. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ten, kto postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. My wiemy, kto jest światłem. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. A więc to, co czyni, jeszcze czytamy dalej, wypływa z szacunku. Wypływa zatem z bojaźni dla Boga. I to wszystko się zgadza, to się nie kłóci. Czytanie całego Pisma lepiej nam pomaga zrozumieć poszczególne jego fragmenty. Może już się kiedyś spotkaliście z takim nauczaniem, a może dopiero się spotkacie. Ludzie, którzy właśnie ukochali szczególnie ten fragment czytany z listu Jana, który mówi, że w miłości nie ma lęku, że miłość usuwa wszelki strach. Może spotkaliście się z nauczaniem, które akcentuje w Bogu tylko i wyłącznie miłość. Że w Bogu nie ma żadnego potępienia. Tylko że wtedy, jeżeli akcentujemy tylko miłość, wtedy natrafiamy na coraz więcej trudności w Biblii. Aż w końcu będziemy musieli stwierdzić, że w Biblii są błędy. Bo nie będzie dało się już tego nam pogodzić. Ale prawda jest taka, i to chcę powiedzieć dosadnie z tego miejsca, w autorytecie Słowa Bożego. Prawda jest taka, że jeżeli zaczynasz dostrzegać błędy w Piśmie Świętym, to znaczy, że ty trwasz już w błędzie. Pismo Święte jest dla nas podstawą wiary i musimy się go trzymać. Bóg jest Bogiem miłości, ale jest kimś znacznie więcej i nie da się go zamknąć, opisać w jednym tylko przymiocie. Jeżeli chcemy uznać, że Bóg jest Bogiem tylko miłości, to zaczynamy mieć problem ze Starym Testamentem, a stąd już jest mały kroczek, żeby zacząć mówić czy myśleć, że Bóg w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie to jest inny Bóg. Moglibyśmy przez najbliższe pół godziny teraz czytać fragmenty ze Starego Testamentu, które wskazują na Boga, który jest Bogiem miłości, i fragmenty z Nowego Testamentu, które pokazują, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Objawienie pokazuje Boga jako Boga sądu i Boga miłosierdzia. I to się wcale w Bogu nie wyklucza i nie kłóci. Ja zgadzam się z tym, że Bóg jest Bogiem miłości i że nie ma w Nim potępienia. Zgadzam się z tym. Ale czytamy w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 1 wersecie, teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. I to jest naprawdę piękna prawda. I wszystko się tutaj zgadza, ale ważne jest, żebyśmy mieli odpowiednie zrozumienie i żebyśmy nie wybierali się drogą na skróty. Tak jak Jezus nie chciał, żeby Nikodem na skróty otrzymał uwolnienie od strachu, ale wskazał mu drogę właściwą. My musimy przejść tą samą drogę. To wszystko się zgadza. Miłość usuwa lęk. Bóg jest miłością. To o tym też czytamy. Ale tylko ten, który trwa w Bogu, może prawdziwie doświadczyć, co to znaczy nie bać się, nie lękać się. Jeśli nie trwasz w Bogu, jeśli nie jesteś z Nim pojednany w Chrystusie, wtedy wyzbycie się strachu jest bardzo nierozsądne, jest niebezpieczne, jest nieprawdziwe. I jest nie przede wszystkim nie o to chodzi w tych fragmentach ze Słowa Bożego. Kto postępuje zgodnie z prawdą, ten nie boi się światła. Zatem stosując prostą logikę, kto nie postępuje zgodnie z prawdą, ten powinien bać się światła. Jeżeli narodziłeś się na nowo, nie musisz się bać Boga. Wtedy prawdziwe będą w twoim życiu słowa, które Paweł napisał do Tymoteusza. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy miłości, uwaga, i trzeźwego myślenia. Jezus poprzez dzisiejsze słowo przemawia do tych, którzy doświadczają w swoim życiu strachu. Wymieniłem na początku różne dziedziny, których ludzie się boją i które może są też w jakiejś cząstce naszym udziałem. Stałość pracy, dochodu, czy będzie nas stać na rachunek, na spłatę kredytu. Martwimy się o zdrowie nasze czy bliskich, relacje jakie mamy albo jakie w końcu chcielibyśmy mieć. Niektórzy martwią się, boją się śmierci. Jezus oferuje ci dzisiaj wolność od wszystkich tych lęków. On wielokrotnie powtarza, nie bój się, nie lękaj się, oddaj mi to. I jako dzieci Boże, chociaż w naturalny sposób co jakiś czas znów się lękamy, to Jezus wzywa nas raz po raz, kolejny raz, ile razy trzeba. Znowu wzywa ciebie dzisiaj, nie bój się, bo jestem z tobą. Czytamy w liście do Rzymian 8:15, nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. O ile rzeczywiście narodziliśmy się na nowo, o ile przejęliśmy Jezusa do serca, o tyle niczego w tym świecie nie musisz się bać. Nawet śmierci. Chrześcijanin nie lęka się śmierci. Jezus mówi do ciebie, nie bój się, bo nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie. Ale Słowo Boże wzywa nas dzisiaj również do trzeźwego myślenia, do rozsądku i bojaźni, która jest początkiem mądrości. Spotkanie z żywym Bogiem powinno wiązać się ze wzbudzeniem bojaźni i niech ona nigdy nas nie opuszcza. Niech ta bojaźń nigdy nie znika. Miłość, która usuwa lęk, nie ma usuwać szacunku, drżenia przed Bogiem. Paweł, który pisał, że nie mamy żyć w zastraszeniu, pisał również do Filipian. W drugim rozdziale czytamy, przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bóg jest Bogiem, jest stworzycielem świata i nigdy o tym nie zapominajmy. To jest naprawdę niezwykły przywilej, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, jak czytamy w Słowie Bożym. Mamy to poświadczone przez Ducha Świętego, który nas wypełnia. Ale my ten przywilej zyskujemy tylko i wyłącznie poprzez Jezusa Chrystusa. Bóg nie jest naszym kumplem. Nie trać uważności. Powinniśmy sprawować zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem. Nie powinno być wśród nas żarcików różnych na temat Boga, modlitwy, nie wiem, kościoła. Miejmy bojaźń, miejmy czujność, miejmy szacunek. Nigdy go nie traćmy. Dzieje apostolskie opisują pewną dość smutną sytuację, kiedy Ananiasz i Safira sprzedali swoją posiadłość i przynieśli część pieniędzy w ofierze Bogu, ale zataili przy tym, że część pieniędzy zachowali dla siebie. Znamy tą historię, czytamy ją w 5 rozdziale Dziejów. Zaznaczmy to wyraźnie. Oni nie musieli sprzedawać tej posiadłości. Nikt tego od nich nie oczekiwał, nikt im nie kazał sprzedać. A nawet jak sprzedali, nikt nie kazał im przynosić pieniędzy do kościoła wszystkiego. Mogli otwarcie przynieść część pieniędzy. Mogli przynieść 10%. Ale właśnie czytamy w tej historii, że oni nie mieli bojaźni, bo chcieli odebrać sobie chwałę, chcieli wyjść na takich najlepszych członków zboru społeczności jerozolimskiej i ogłosili, że oni sprzedali, bardzo się poświęcili i oni oddali wszystko na dzieło, a jednocześnie w kieszeni jeszcze tam nie wiemy, ile mieli. Wiemy, co się stało, ale zwróćmy uwagę. Pierwszy przed Piotrem staje Ananiasz. Pan Bóg go uśmierca. A potem, po paru godzinach, przychodzi jego żona Safira. I ona miała jeszcze okazję się opamiętać. Ona miała jeszcze okazję wyjść cało z tej sytuacji. I zaprawdę, gdyby ona miała taką odrobinę, krztę bojaźni Bożej w sercu, to kiedy apostoł Piotr, który przez 3 lata chodził z Jezusem, który był głową, przywódcą, autorytetem w Kościele, pyta jej się wprost, czytamy w 8 wersecie, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Gdyby ona miała odrobinę bojaźni, to by powiedziała, że nie. Ale ta historia pokazuje, że nie było w niej bojaźni, bo ona zaś odrzekła, tak, jest za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego, są u drzwi i Ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg Jego i wyzionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, zobaczyli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Może nam się ta historia nie zgadzać z naszą koncepcją Pana Boga, który jest Bogiem miłości, ale czy Bóg zabił tych dwóch z chciwości, bo Pan Bóg tak bardzo potrzebował ich pieniędzy za rolę? On w ogóle nie potrzebował tych pieniędzy. Tu mamy inną lekcję. Zabił ich, bo kłamali, bo nie mieli bojaźni przed Nim. I ten strach, który padł na zbór, był dobry, ponieważ podziałał otrzeźwiająco na wszystkich. I my też, niech na nas dzisiaj podziała otrzeźwiająco. Pamiętajmy o bojaźni Bożej. Pamiętajmy, że On nas widzi, On zna nasze myśli, On przygląda się naszym sercom. Na koniec wróćmy do wspomnianego we wstępie zawołania ostrzegawczego bój się Boga. Niech dzisiaj to zawołanie przestanie nam się kojarzyć ze starszą babcią, z jakąś dewotką, która dawno odkleiła się od rzeczywistych problemów naszych czasów. Niech nie kojarzy nam się z kimś, kto nie zna się na życiu. Niech wezwanie bój się Boga, niech to zawołanie kojarzy nam się z tym, który nie tylko zna się na życiu, ale z tym, który jest dawcą życia. Niech to wezwanie bój się Boga kojarzy się nam z tym, który jest naszym życiem, powinien być naszym życiem. Bo Jezus Chrystus, na którego, jak czytaliśmy, stąpił duch bojaźni Bożej, ten, który rozkoszował się, rozsmakowywał w bojaźni, skierował pewnego razu piękne słowa do swoich uczniów. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 4-7 werset. On kieruje te słowa dzisiaj do nas. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się, więcej znaczycie niż wiele w rubli. Jak piękne są te słowa, wypowiedziane do przyjaciół, wypowiedziane do nas. Nie bój się. Oddaj dzisiaj każdy swój strach Bogu. On nie chce, żebyśmy byli w niewoli strachu. Może słyszysz to wezwanie kolejny raz, może pewne strachy wróciły. Nie szkodzi. Jezus po raz kolejny dzisiaj wzywa Ciebie, nie bój się, odwagi. Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Nie musisz się bać, nie bój się, ale zachowaj bojaźń. Bądź czujny, badaj swoje serce. Ukryj się w Chrystusie, a wtedy jesteśmy zupełnie bezpieczni. Wtedy nic nas nie oddzieli od Bożej miłości. I chciałbym, żebyśmy teraz powstali, zaśpiewali pieśń. Zapraszam tutaj zespół do przodu. Zaśpiewamy pieśń, w której właśnie wyznamy pewność, że nic nas nie jest w stanie oddzielić od miłości Bożej. Rozmyślajmy, kiedy będziemy to śpiewać, czy tak wierzymy, czy tak jest, czy ja mam tą pewność. A może jest we mnie dzisiaj strach, może jest coś, co wiem, że powinienem oddać Bogu, bo On wzywał, żebyśmy się nie lękali. A może jest potrzeba, żeby dzisiaj Go przeprosić za to, że zacząłem się z Nim za bardzo spoufalać, kumplować, że coraz mniej myślę o Nim, a coraz więcej myślę o tym, jaki to ja jestem cenny i ważny w oczach Bożych. Słowo Boże wzywa nas też dzisiaj do tego, żebyśmy trzeźwo myśleli. Zaśpiewamy tą pieśń, a potem będziemy mieli czas, żeby też modlić się, odpowiadać na to, co dzisiaj słyszeliśmy w indywidualnych modlitwach.